gościem poranka wnet jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa.
No i już nowo wybrany poseł, ponad 40 tysięcy głosów w okręgu podlaskim. Tak jest?
Tak jest, dziękuję wyborcom, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość w całej Polsce, w moim okręgu poselskim, w województwie podlaskim i tym w szczególności, którzy zagłosowali na mnie. To jest bardzo dobry wynik. 40 tysięcy 92 głosy, wzrost o ponad 11 tysięcy w stosunku do poprzednich wyborów, a to nie było łatwe do uzyskania, bo ja byłem atakowany, jak pani redaktor może pamięta, dość intensywnie przez nie tylko opozycję, ale i przez część mediów sprzężonych z opozycją, no więc w tych warunkach jest trudno prowadzić kampanię wyborczą, ale wyborcy nie dali się zwieść tym wszystkim atakom.
Efektywnie pan te ataki odpierał, wychodzi na to,
na ile było to możliwe, bo fakty się broniły. Ja przede wszystkim zajmowałem się bezpieczeństwem w ciągu tych ostatnich 4 lat, a Polska dzisiaj jest krajem bezpiecznym i Polacy czują się bezpiecznie. W tym jest moja cząstka mojej pracy.
Dziś jest ten dzień, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna drogę ku dyktaturze. Dyktaturze, która nie liczy się z wynikami wyborów, bo wyniki wyborów można zmienić. Tak ocenił jeden z polityków opozycji, polityków Wiosny, a ma to oczywiście związek z protestami wyborczymi, o których dzisiaj rozmawialiśmy z rzecznikiem Sądu Najwyższego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się ponownego przeliczenia głosów w 6 okręgach senackich. Inne komitety także te protesty wyborcze składają. Czy PiS rozpoczyna drogę ku dyktaturze?
Jeżeli chodzi o protesty wyborcze, to wszystkie powinny być bardzo dokładnie i rzetelnie rozpatrzone. Jeżeli są podstawy do tego, że one są złożone, a są podstawy, jeśli są składane, to trzeba po prostu je dokładnie rozpatrzeć. Na to czekamy. Natomiast z tą dyktaturą to jakaś kpina i chyba żart, bo tamta strona sceny politycznej od 4 lat co najmniej uważa, że demokracja jest wtedy, kiedy oni wygrywają i rządzą, a kiedy wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, to nie ma demokracji. Polska jest krajem demokratycznym. Prawa demokratyczne są w wielkim poszanowaniu. Myślę, że nie jeden kraj starego zachodu Europy mógłby się od nas wiele nauczyć. No a ci, którzy przegrywają wybory, są sfrustrowani i próbują takich zarzutów, które nie mają żadnych, nawet najmniejszych podstaw.
Kawa dla pana ministra pojawiła się na stole. Proszę panie ministrze sobie posłodzić albo dolać mleka. A ja teraz zadam...
bez mleka i bez cukru.
A ja teraz zadam oczywiście pytanie, które nurtuje na pewno wszystkich głosujących. Kto będzie premierem? Bo pojawiły się głosy ze środowiska Patryka Jakiego, który powiedział wyraźnie, że najlepszym premierem byłby Jarosław Kaczyński. No, ale chyba premierem pozostanie Mateusz Morawiecki. A co sądzi Jarosław Zieliński na ten
temat? Nikt nie ma wątpliwości, że bardzo dobrym premierem, gdyby takie były decyzje zwycięskiego obozu politycznego, byłby Jarosław Kaczyński, ale sam pan prezes Jarosław Kaczyński przecież powiedział, że premierem po wyborach będzie pan Mateusz Morawiecki, który doprowadził w tym wymiarze rządowym nasz obóz polityczny, Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczoną Prawicę do zwycięstwa wyborczego jednolitego zwycięstwa, czyli że mamy jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica po raz drugi, coś nie zdarzyło nigdy w historii naszej demokracji, samodzielną większość i w związku z tym te spekulacje nie są zupełnie
ale
na miejscu, nie są potrzebne.
Pojawiły się takie informacje, że właśnie te siły polityczne, które weszły w ramach Zjednoczonej Prawicy z Prawem i Sprawiedliwością, mówię tutaj o Solidarnej Polsce i o Porozumieniu Jarosława Gowina, są wzmocnione, są, mimo że są mniejszymi koalicjantami ze względu na kilkudziesięciu posłów, których razem wprowadzili, ich pozycja została umocniona w obozie dobrej
Panie
zmiany.
Doktor, nieprzychylne rządowi media polityczne próbują jakoś tak rozrabiać rozdmuchiwać coś, czego nie ma, ten pseudoproblem, no, że jest jakiś podział. Nie ma podziału. Mhm. Ja bym prosił, żeby pani redaktor nie przejmowała tego punktu widzenia. Ja chcę powiedzieć, że z mojej wiedzy, rozumiem, ale jakby to są dziennikarskie w gruncie rzeczy wyłącznie opinie, to nie jest oparte na faktach. Z mojej wiedzy, a myślę, że mam tę wiedzę nie najgorszą i obserwuję to bardzo wyraźnie, znam wszystkich tych ważnych polityków, którzy mogli mieć tutaj coś istotnego do powiedzenia, znam dość dobrze polityków i Solidarnej Polski i Porozumienia i ja obserwuję bardzo dobrą współpracę pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a naszymi współkoalicjantami Zjednoczonej Prawicy. Tak było przez cały okres poprzednich rządów i tak jest w tej chwili, kiedy trwają przygotowania do nowej kadencji. I jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast pojedyncze wypowiedzi polityków, w tym przypadku chodziło o polityka Solidarnej Polski, nie przesądzają o żadnej sprawie.
Czyli,
to jest indywidualna opinia.
Czyli mamy pewność, że premierem pozostanie Mateusz Morawiecki.
Panie redaktor, nie ma najmniejszych przesłanek, żeby o tym dyskutować, że miałoby być inaczej. Ale oczywiście tutaj poczekajmy na to, że to zostanie potwierdzone poprzez desygnowanie przez pana prezydenta, bo taka jest konstrukcja konstytucyjna, kandydat na premiera, którego wskaże obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne. No ale przecież ustami pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego mieliśmy zakomunikowane i przyjmujemy to jako oczywisty pogląd, że premierem będzie pan Mateusz Morawiecki.
Dzisiaj także swoje stanowisko powinien przedstawić szef Najwyższej Izby Kontroli, pan Marian Banaś. Chodzi o te wnioski pokontrolne z kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak pan patrzy na całą sprawę pana ministra Banasia?
Ja lubię mówić o sprawach, które mogę poznać u źródła. Tej sprawy u źródła nie mogę poznać, bo nie znam dokumentów źródłowych. Nie tylko nie znam tych dokumentów, które związane są z tymi oświadczeniami majątkowymi pana prezesa Mariana Banasia, ale także nie znam chyba nikt poza nim samym i służbą, która wykonywała czynności, czyli CBA, nie zna analizy i wniosków, które płyną z kontroli CBA. Więc ta sprawa będzie na pewno do końca wyjaśniona. CBA przeprowadziło swoją kontrolę, swoje czynności.
Pan Ale czego się prezes pan
Marian Banaś do tego odniesie? Poczekajmy na zakończenie tej procedury, tego procesu i wtedy będziemy mogli to oceniać.
Procedura jest zakończona, są pewne wątpliwości. Dzisiaj ma być oświadczenie
pana prezesa. Ale wątpliwości,
panie
redaktor, nie przesądzają o wnioskach.
Tak,
ale wątpliwości czego, mogą być, ale wnioski
tak,
to jest
ale czego pan się spodziewa po oświadczeniu?
Panie redaktor, ja oczekuję wyjaśnienia tej sprawy, tak jak wszyscy obywatele. Na pewno oczekujemy obiektywnego wyjaśnienia. Nie chciałbym opierać się w ocenach na doniesieniach medialnych, a w istocie rzeczy byłbym na to skazany.
A jak pan obejrzał ten materiał?
Jedynie to wiemy.
A jak pan obejrzał ten materiał TVN-u, to co pan sobie pomyślał o tej całej sprawie?
Panie redaktor, ja do materiałów TVN-u mam ogromny, długi, daleki dystans, bo wiem, jak te materiały TVN-u są sporządzane, bo sam tego doświadczyłem. Ja sam doświadczyłem straszliwych manipulacji i ataków TVN-u i w związku z tym dla mnie ta stacja w ogóle jest z natury niewiarygodna. Po prostu jest niewiarygodna i tyle. Jest to stacja, która manipuluje faktami i jeżeli ktoś chciałby, panie redaktor, wynosić wnioski, wyrabiać sobie właśnie jakieś wyobrażenie o rzeczywistości na podstawie obrazów TVN-u i informacji, pseudoinformacji tam przekazywanych, to oczywiście by całkowicie się rozminął z rzeczywistością. Takiego świata w ogóle, ja mówię w tej chwili szerzej, nie tylko w sprawie pana Mariana Banasia, bo akurat odnoszę się do szerszych znacznie doświadczeń. Takiego świata, jaki kreować próbuje TVN, po prostu nie ma. Taki świat nie istnieje. Ja w ogóle ze zdumieniem niejednokrotnie oglądam to, co dobrze znam, a co potem jest przedstawiane w TVN-ie. To są dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości. Ta prawdziwa, którą znam, jest inna. Ta, która jest kreowana, jest przedmiotem manipulacji, to jest zupełnie innego. Dlatego mam ogromny dystans do tego. Nie chciałbym oceniać nikogo i niczego na podstawie materiałów TVN-u.
Nowa rzeczywistość powyborcza będzie w nowym Sejmie 9 kadencji. Do Sejmu wraca po 4 latach nieobecności Lewica i nowa siła Konfederacja. Jak pan... To może na początek ocenia Konfederację i jej udział w życiu politycznym, w życiu publicznym.
Wyborcy zdecydowali. Musimy szanować werdykt wyborców i szanujemy. Aczkolwiek osobiście uważam, że źle się stało, że Konfederacja w ogóle zgłosiła swój komitet wyborczy do wyboru.
Dlaczego?
Dlatego, że to jest marnowanie głosów. Konfederacja odwoływała się do elektoratu prawicowego. Głosowanie na małą partię, na mały komitet polityczny dawało niewielki urobek w postaci mandatów. Mniej więcej mniej więcej 1,5%, tak to chyba można przeliczyć w pośpiechu, pobieżnie na oddanych głosów na Konfederację. Ale pozwoli pani, że skończę ten wątek. Dawało jeden mandat. 1,5% głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość dawałoby pewnie około 10 mandatów. A w sytuacji, kiedy losy Polski się ważą, kiedy właśnie waży się to, czy Polska wróci, no nie daj Boże, na te tory, którymi szła przez 25 prawie, czy nawet więcej lat rządów liberalnych, postkomunistycznych, czy będzie to kontynuacja dobrej zmiany, którą wprowadził i realizował przez 4 lata PiS, no to chyba wybór jest prosty, więc ja tutaj dobrze tego nie oceniam. Ale oczywiście wyborcy zdecydowali, mamy sytuację
znaną.
No ale
panie ministrze, jednym z aspektów na pewno, dla którego Konfederacja zaistniała, była sprawa 447, której Prawo i Sprawiedliwość tak mocno nie podnosiła, Konfederacja podnosiła, ale myślę, że duża część to sprawa aborcji, sprawa tego, że Prawo i Sprawiedliwość do tej pory nie uchwaliło przepisów, które zakazują aborcji całkowicie, tylko jest ten kompromis aborcyjny i też na pewno ta ochrona życia przesądziła o tym.
Nie sądzę, żeby to przesądziło wyłącznie. Tak może jest w deklaracjach, ale pani redaktor, te wszystkie sprawy...
Gdzie pan upatruje sukcesu Konfederacji w takim razie?
To nie jest sukces. Pani redaktor, to 11 mandatów to nie jest żaden sukces.
Ale przekroczyli próg wyborczy, mimo że nie było ich obecnych w ogólnopolskich mediach.
No byli obecni, nawet niektórzy, zwłaszcza w ostatniej fazie kampanii, mocno hodowali, bym powiedział, podlewali Konfederację, żeby właśnie odebrać głosy Prawa i Sprawiedliwości.
Co wpłynęło na to, że ludzie jednak zagłosowali?
Oczywiście opozycyjne wobec PiS-u i media opozycyjne. No, panie redaktor, ci, którzy zagłosowali prawdopodobnie właśnie na te hasła i na te osoby, które były przez ten komitet przedstawione. Natomiast ja mówię o wymiarze politycznym, o tym, że można było więcej uzyskać głosów dla obozu dobrej zmiany, gdyby nie było tego małego ugrupowania. Ale teraz poczekajmy na to, jakie będzie jego zachowanie, bo mam nadzieję,
panie
że...
Panie ministrze, bo
mam
zaczyna
nadzieję, że ono
przebijać
będzie
taki ton, że pan...
z nami współpracować, a nie... Pozwoli tak? pani, mam nadzieję, że to ugrupowanie, Konfederacja będzie teraz
zapowiada, że będzie
z nami współpracować, bo chyba najbliżej jest, skoro takie hasła głosiła ta grupa polityczna, a nie z opozycją. A różnie z tym bywało w przeszłości.
Panie ministrze, no więc, ale oni mają swoje warunki. Warunkiem właśnie jest ta sprawa na przykład ochrony życia od poczęcia, aborcji. Czy państwo są w stanie to powiedzieć?
Nasze stanowisko jest znane w tej sprawie, ale pamięta pani redaktor sytuację, która... I zawsze zresztą tak jest wokół aborcji, że można mieć rację i wszystko przegrać. Nasze stanowisko w większości naszego klubu, tamtego, który był w tej kadencji, która się kończy i w poprzednich kadencjach, i na pewno obecnego, jest jednoznaczne w sprawie ochrony życia poczętego. Tylko trzeba mieć warunki i siły, i warunki społeczno-polityczne, żeby przeprowadzić tego typu sprawy, a nie
czyli protest
podnosić...
kobiet, czarne protesty, parasolki jednak wymusiły na państwu, że te przepisy nie zostały uchwalone.
Panie redaktor, trzeba być skutecznym w polityce. Ci, którzy nas zachęcali do tego, żeby podjąć tę sprawę, potem nas też zostawili samym sobie. Także to
o
też
kim pan
trzeba.
Mówi?
Pozwoli pani, że na tym już zakończę tę myśl. No, trzeba tym. Proszę wrócić do analizy tamtej sytuacji. I w związku z tym, my mając jednoznaczne stanowisko, moje na przykład jest jednoznaczne, ale takich osób jak ja jest w klubie większość, jeżeli chodzi o ochronę życia poczętego, ona powinna być całkowita i pełna. Natomiast, no niestety, warunki polityczne i siły polityczne i sytuacja.
Czyli zabijajmy dzieci, bo warunki
nie zabijajmy
polityczne
dzieci,
nam nie sprzyjają, panie ministrze.
Pamięta pani sytuację z Markiem Jurkiem swego czasu, który.
Pamiętam. Zrezygnował z funkcji marszałka.
Oczywiście.
Zachował się bardzo przyzwoicie.
Oczywiście. Można było wtedy pójść w taką stronę, którą proponował. Za chwilę by wygrali nasi przeciwnicy, by odwrócili całkowicie wszystko. Chcemy tego?
Teraz co się stało, że Lewica po 4 latach braku bytności w polskim parlamencie, braku obecności na wiejskiej jednak się pojawiła, jednak hasła lewicowe zyskały aprobatę.
Myślę, że tu było wiele czynników. Ja bym jako podstawowy wskazał to ten, że Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska reanimowała Lewicę. No przecież zaproszono towarzyszy z PZPR-u do Parlamentu Europejskiego na salony europejskie. Na pewno będą mieli się tam dobrze, tylko pamiętajmy o tym, że to są towarzysze PZPR-u, którzy przeciwstawiali się wszelkimi możliwymi sposobami temu, żeby Polska nie miała kursu na zachód, tylko na wschód, prawda? podtrzymywali uzależnienie Polski od Związku Sowieckiego, a dzisiaj Grzegorz Schetyna zrobił taki wielki obieg dookoła, koło zrobił i wrócił do tego miejsca, gdzie wtedy byli oni.
Ale panie ministrze...
On zaczynał od NZS-u, tak jak ja, pani redaktor. Grzegorz Schetyna, pamiętam z tamtego czasu, z lat 80. I po prostu gdzie dzisiaj jest Grzegorz Schetyna, zaprosił towarzyszy Millera i Cimoszewicza na swoje listy, no i to ich wzmocniło.
Ale czy pan
pewnie
uważa,
to nie jest jedyny czynnik oczywiście, ale też i
Adrian
ten miał znaczenie.
Adrian Zandberg i Robert Biedroń to są osoby, które są zwrócone ku Rosji, czy na przykład ku Wschodowi? Chyba nie.
To jest inny. Ja nie wiem, ku czemu akurat
to
te
są
osoby
młodzi ludzie,
są
młodzi politycy.
Ja mówiłem o towarzyszach partyjnych z czasów PRL-u. I wymieniłem dwa nazwiska jako symboliczne, Millera
tak?
i Cimoszewicza. A ci to są jakby osoby ideologicznie nastawione, tak jak to widzimy i znamy, czy to w sprawach LGBT, czy w innych kwestiach ideologicznych, no ale znalazły te osoby wspólny język z postkomunistyczną lewicą.
Trzecia siła w państwie, panie pośle.
No. Trzecia siła w państwie analizuje przyczyny, dla których,
tak
się stało.
Panie ministrze,
no, ale na pewno tak politycznie patrząc na to, jakby no, w skrócie wielkim, to na pewno działania Platformy Obywatelskiej jako głównej siły opozycyjnej i te, która rządziła przez wiele poprzednich lat, doprowadziły do reanimowania lewicy w Polsce, tej postkomunistycznej lewicy i do wyhodowania także tych ideologicznych innych nurtów, które się z lewicą połączyły, typu właśnie ta grupa Biedronia,
takie mocne zaangażowanie ideologiczne, może taka mocna walka ideologiczna Prawa i Sprawiedliwości reaktywowała też lewicę.
Pani redaktor, no to czego pani oczekuje, żebyśmy jakoś pochwalali postkomunizm w Polsce?
Panie ministrze,
oczywiście, że jesteśmy tu jednoznaczni, tak samo w wielu innych sprawach tych ideologicznych, o których mówimy, także jesteśmy jednoznaczni w obronie wartości chrześcijańskich, w obronie wartości tradycyjnych. Na nich chcemy budować naszą przyszłość, a nie na tych wszystkich bardzo szkodliwych pseudonowinkach ideologicznych.
A może pan się zgodzi z Władysławem Frasyniukiem, który mówi tak, szlak mnie trafiał, jak na to patrzę. Kidawa Błońska nie ma temperamentu, nie nadaje się.
Nie wiem, o to się martwi Władysław Frasyniuk, który zmarnował swoją dobrą kartę z okresu stanu wojennego i pierwszej Solidarności.
Pan się zgadza odnośnie opinii o pani Kidawy Błońskiej?
Ja myślę, że pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest podobna do innych polityków Platformy Obywatelskiej w sensie kierunku działań, w sensie poglądów, postawy. To, że ona jest osobą może nieco bardziej kulturalną niż niektórzy inni politycy Platformy, czy najbardziej agresywni, to prawda, no ale to nie znaczy, żeby na przykład kierując Platformą Obywatelską postępowała inaczej niż Grzegorz Schetyna. To jest to samo. No właściwie ta grupa Platformy Obywatelskiej, ta partia, przecież skupiła ludzi, którzy myślą podobnie i czy to będzie ta osoba, czy inna, to tu się niewiele zmieni.
W Warszawie pani Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła niemalże dwukrotnie więcej głosów niż Jarosław Kaczyński. Skąd ten sukces w Warszawie?
No Warszawa głosuje niestety, to jest nasz ból. Na tym musimy pracować, żeby przekonać warszawiaków, mieszkańców Warszawy i innych dużych miast do programu i działań Prawa i Sprawiedliwości. Warszawa głosuje jak dotychczas, niestety, no, znaczy nie cała, bo także uzyskujemy jako Prawo i Sprawiedliwość znaczące poparcie, ale jednak więcej osób głosuje na liberałów, na Platformę Obywatelską.
Gdzie przyczyna jest, panie ministrze?
Pewnie trzeba by pytać...
W tym, że w 44 umarło miasto?
Panie redaktor, no trzeba pytać pewnie socjologów bardziej niż polityków o to, bo tutaj głębsze potrzebne są analizy. Na przykład pytanie, dlaczego pana Rafała Trzaskowskiego Warszawa wybrała na prezydenta naszej stolicy, to jest dla mnie zagadką w dalszym ciągu. No, bo ja rozumiem tych, którzy popierają Platformę Obywatelską, ale przecież no, taka osoba, której poglądy były bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne i odrzucane przez wielu, wybrać na prezydenta stolicy, to naprawdę ryzykowne jednak działanie i ryzykowne decyzje. No ale nie ma co się obrażać na wyborców. Trzeba po prostu pracować nad tym, żeby następnym razem było inaczej, lepiej.
Mówił pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Który wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zostanie?
W tej chwili jestem, natomiast czy zostanę, to jest kwestia decyzji pana premiera. Premier kształtuje rząd w uzgodnieniu z obozem politycznym, który wygrał wybory, więc...
No nie chce nie, pan nic nie, powiedzieć.
Nie mnie o tym decydować. Panie redaktor, ja jestem człowiekiem oddanym swojemu ugrupowaniu i będę wykonywał pracę na tym odcinku, który moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość mi powierzy.
Jarosław Zieliński, bardzo dziękuję.
Dziękuję
my
bardzo.
Dalej słuchamy Louisa Armstronga.